Profesor Władysław Teofil-Bartoszewski, historyk, antropolog, ale też pracownik sektora bankowego i energetycznego w Polsce, za granicą, zachodnią i wschodnią, również gościem Kuriera w Samo Południe. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam państwa.
Zajmował pan profesor takie oczy, ale ten element ukraiński także w pana dosjej występuje.
Pracowałem na Ukrainie, to na samym początku niepodległości tego państwa, bo znalazłem się na Ukrainie w początku marca 1992 roku, a jak przypominam państwo, uzyskało niepodległość w grudniu 91, więc byłem od samego początku. Mieszkałem wtedy w Kijowie przez półtora roku, a później dojeżdżałem do Kijowa regularnie z Moskwy, a później już z Londynu i z Warszawy.
No i to jest temat na zupełnie inną rozmowę, o tym, jak się tworzyła gospodarka wolnej Ukrainy i co z tego przyszło, ale zanim Ukraina, być może kiedyś, a teraz Polska, wyniki wyborów. Pan profesor jeszcze w polskich mediach dogłębnie nie analizował tego, co się stało w polskiej polityce 26 maja.
No to prawda. Znaczy był jeden bardzo pozytywny element tego, tych wyborów, a to mianowicie, że 5 lat temu do wyborów poszło tam 23,8% uprawnionych do głosowania, a w tym razem mieliśmy powyżej 45. No i tak powinno być. Ja bym się spodziewał, że jednak do wyborów będzie chodziło powyżej 50%. I to jest bardzo dobre. Oczywiście dla partii rządzącej okazało się to świetne, ponieważ to właśnie ich wyborcy się najbardziej zmobilizowali. I stąd tak dobry wynik PiSu, czego się oni chyba jednak w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie spodziewali.
Stąd tym bardziej to dziwi, to żeby jeszcze wszystko było jasne, bo ja w ferworze tego wschodu i tego banku zapomniałem, że pan profesor współpracuje i sympatyzuje z PSL-em i z nominacji tejże partii był 10 na warszawskiej liście Koalicji Europejskiej.
Tak jest. No i uzyskałem niezbyt dobry wynik, bo 35 tysięcy, co było 50 tysięcy przynajmniej mniej niż powinienem, żeby dostać mandat. No, ale z drugiej strony wynik poprzedniej PSL-u w Warszawie w wyborach do Koalicji Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, to było 19 tysięcy, więc troszkę lepiej, no ale to jest dużo za mało.
Pan profesor wyjechał, nie było przez kilka dni pana profesora w kraju, więc takiej odległości, jak pan analizuje sukces wyborczy Prawa i Sprawiedliwości socjal, bo to słowo się często przewija w ustach polityków opozycji, że to był ten klucz do serc, do wyborczej wiktorii Prawa i Sprawiedliwości.
Ja myślę, że trzy klucze były tutaj. Przynajmniej trzy klucze. Jeden to jest te wydatki socjalne, które nawet ostatnim rzutem na taśmę, w ostatnim tygodniu kampanii zaoferowano niepełnosprawne 500 zł. To na pewno były te wydatki socjalne, tu odegrały rolę. Po drugie, okazywanie szacunku do wyborcy własnego, co było bardzo, bardzo widoczne, czyli że ci wyborcy czuli się w pewnym sensie dopieszczeni, że się nimi ktoś zajmuje. Po trzecie, nieprawdopodobna kampania wyborcza, to znaczy na każdym rogu był jakiś plakat potencjalnych europosłów. Nieprawdopodobne pieniądze zostały wydane na popieranie europosłów. Sam widziałem w okręgu warszawskim na przykład
Ryszarda Czarneckiego
wszędzie, tak, no, na każdym rogu,
ale
też trzeba mu powiedzieć, że on również ciężko pracował jeżdżąc, bo ja się z nim spotykałem 3 razy dziennie w rozmaitych miejscach. Więc on jeździł i pracował. No, a poza tym jednak kompletna kontrola nad telewizją, która ma największy zasięg w kraju, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach i na wsi, czy nad telewizję polską. No tutaj oni mieli nie tylko kontrolę nad tym, ale również cenzurowali na przykład mnie, prawda, bo odproszono mnie dwa razy z gość wiadomości, więc...
Tak rzeczywiście się stało, no ale opozycja też, jeżeli chodzi o zasób medialny, nie ma na co narzekać.
Tak, tylko są stacje prywatne, które oczywiście Polsat i TVN i tak dalej, ale to one nie docierają do tej rzeszy ludzi, bo są takie miejsca, gdzie po prostu tylko jest TVP. No i tam propaganda szła dość taka prymitywna, brutalna i skuteczna.
No, to już wiemy, dlaczego zdanie pana profesora wygrał PiS, czemu Koalicja Europejska, no 4,38% to może nie jest porażka, ale chyba liczyli państwo na więcej.
Ja myślę, że mogłoby być więcej, gdyby wyborcy części zachodniej kraju, w której Koalicja Europejska wygrała, poszli do wyborów o te 5-10%, więcej ludzi poszło do wyborów, to by wynik był bardzo wyrównany. Można by mówić o tym, że mamy jeden mandat więcej albo jeden mandat mniej od PiS-u. Poza tym, jeśli PiS jest z partią w pewnym sensie z jedną, mimo że tam są trzy ugrupowania niby, i tam panuje bardzo ostra kontrola przekazu. A jak się ma 5 partii, to zawsze ktoś nie całkiem mówi to, co reszta uważa. I tutaj i to, że mieliśmy tematy nieeuropejskie w czasie tej kampanii, tylko zastępcze, bo najpierw w wyniku LGBT, które nic do Europy nie ma, bo te sprawy się decydują wyłącznie w polskim Sejmie. Potem w wyniku sprawa wejścia Polski do euro, co znowu się nie decyduje w Brukseli, tylko w polskim Sejmie, i to przy większości konstytucyjnej, do której nam daleko. Zresztą LGBT też był.
Ale wydawało się, że akurat temat ochrony środowiska LGBT nie był dla państwa polityków tematem nieprzychylnym, że sami państwo się wypowiadali, sami państwo ten temat niejako w mediach promowali.
No nie, myśmy się z tym tematem walczyli, bo na przykład PSL było zdecydowanie przeciwne, żeby ten temat w ogóle poruszać, bo my mamy konserwatywnych wyborców, tolerancyjnych, ale konserwatywnych, i oni to mogą akceptować, ale na pewno nie z wielką aprobatą i na pewno nie promować. No i tutaj był pewien dysonans oczywisty, który PiS wykorzystał bardzo sprytnie.
Zresztą on był oczywisty, jak pan profesor powiedział, łatwo było go wykorzystać, bo to od początku było widać. Każdy młody wyborca, który korzysta z latarnika wyborczego, mógł się dowiedzieć, jak jego poglądy korespondują z PiS-em, z Wiosną, z Lewicą Razem, nawet z ruchem Kukiz15 czy Konfederacją, ale nie dowiedział się, jak jego osobiste poglądy odnoszą się do poglądów Koalicji Europejskiej, bo państwo odpowiedzi nie udzielili. W internetowym latarniku wyborczym.
Nie, ja bym udzielił im odpowiedzi osobiście w takim portalu, który badał moje poglądy tak, żeby inni mogli sprawdzić, na ile mi to pasuje. I część moich kolegów z PSL-u to zrobiła, no więc ja nie odpowiadam za resztę kandydatów z Koalicji Europejskiej.
Koalicja Europejska sama nie potrafiła takich odpowiedzi udzielić, i na koniec testu wychodziło: Koalicja Europejska nie przysłała odpowiedzi, no i jak tu głosować?
No ale mówię, kandydaci z PSL-u akurat wysłali, więc ja nie wiem, co reszta. Nie kontrolujemy reszty koalicjantów i na tym polega problem z koalicją.
I teraz pytanie, czy ta koalicja przetrwa? Jeszcze trochę do Warszawy, wracając na sekundę. Julia Pitera mówiła, że trudno jest wygrać w całym kraju, kiedy nawet w Warszawie na jedynce jest pan Cimoszewicz, co stanowi dla części wyborców Platformy duży problem.
Jedynka prawie zawsze wygrywa, niezależnie od tego, kto stoi na czele. Tak, jeśli spojrzymy na poprzednie wybory, tak zawsze było. Zdarzył się chyba raz przypadek, że tak nie było, ale to jest wyjątkowe.
Tylko, że pan premier Cimoszewicz miał mniej głosów niż Donata Hibner lat temu 5, przy wyższej frekwencji.
No tak, nie jest to wielki sukces pana premiera, osobiście uważam. Akurat, więc chyba pani Donata Hibner, mimo że była na pozycji czwartej, osiągnęła bardzo wysoki wynik. I to jest interesujące. Ja nie wiem, dlaczego taki wynik osiągnęła, bo oczywiście jest bardzo doświadczoną osobą. Dwa razy była w Parlamencie Europejskim, raz była komisarzem, więc jest osobą, która się orientuje.
A pan osobiście nie miał dyskomfortu, że lokomotywą wyborczą jest jednak Włodzimierz Cimoszewicz?
No nie okazał się on wielką lokomotywą.
No ale to nie chodzi o pragmatykę wyborczą, nie o racjonalność, tylko o emocjonalność.
Ja reprezentuję zupełnie inną opcję polityczną, więc to nie ma dwóch zdań. Ale to taka jest natura była tej koalicji, że ludzie, żeby włączyć SLD do Koalicji Europejskiej, na czym zależało przewodniczącemu Schetynie, żeby dostał trochę więcej głosów, to musiał dać pozycję numer jeden kilku jej liderom. No i to i wyszło jak wyszło. To niewątpliwie w tych całych wyborach największym zwycięzcą to jest SLD. Nawet nie PiS. Dlatego, że SLD startowało z pozycji partii, która jest poza Sejmem, a wprowadziło pięciu...
Utrzymało swój stan posiadania.
Czyli wyśmienicie się przygotowało do wyborów sejmowych na jesieni.
I to nie jest ironia, że pan, syn profesora Bartoszewskiego, ale także Platforma Obywatelska, partia jednak postsolidarnościowa, wprowadza dzięki niej do parlamentu, jadą byli działacze komunistyczni do
Europarlamentu. No tak, tylko że...
Chichot historii.
Tylko to jest chichot historii do pewnego stopnia, ale proszę zwrócić uwagę, że to Leszek Miller podpisał umowę akcesyjną do Unii Europejskiej, więc i on tutaj swoje zasługi akurat w tym obszarze ma, no więc to faktem jest, że 80% przygotowań to zrobił pan premier Jerzy Buzek, ale te ostatnie 20 zrobił Leszek Miller, więc tu mu się przynajmniej należy to przyznać.
Tak, chociaż do Unii Europejskiej cały region wszedł, więc dziwne byłoby, gdyby Polska nie weszła, a nie jest jakoś nadzwyczajny sukces, że weszliśmy razem z Węgrami, Czechami, Słowacją, etc.
No ale się starał, nie przeszkadzał, więc to już jest...
Chociaż kontrakt gazowy z Norwegią zerwał i do tej pory nie wiemy dlaczego właściwie. A to już inny...
To jest inny temat. To jest inny temat na dłuższą rozmowę.
Inny temat. No to inny temat PSL. Pan PSL-u nie opuszcza, jak rozumiem.
Ja nie jestem członkiem PSL-u. Jestem sympatykiem PSL-u i takim sympatykiem pozostaję.
Ale to był jednorazowy alians do Europarlamentu, czy na liście do Senatu lub Sejmu pana profesora zobaczymy?
No to jest decyzja Rady Naczelnej PSL-u, a nie moja.
Ale jeżeli będzie propozycja?
To ją przyjmę.
Jest pan gotowy? Sejm tak, czy jest. Senat?
To zależy od tego, co partia ustali, co ma największy sens. Z całą pewnością będę partię wspierał i będę wspierał zmianę w tej partii z partii rolników, czy z partii chłopskiej w partię konserwatywno-ludową, czyli taką partię, jak jest Chadecja w Niemczech.
No ale być może ten segment już dawno zajęło Prawo i Sprawiedliwość.
Nie, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość jest partią de facto po części socjalistyczną, a nie partią konserwatywną. I tę część mogłoby zająć partię Kukiz, gdyby nie było Pawła Kukiza. Natomiast jej nie zajmuje. W związku z tym jest to przekształcenie, które pan prezes Kosiniak-Kamysz robi w PSL-u, jest przekształceniem tej partii z Związku Zawodowego Rolników, z których w tej chwili jest około 500 tysięcy. 500 tysięcy ludzi żyje w Polsce z uprawiania ziemi. To z tego partii zrobić nie można.
Trzeba ją przekształcić. Pytanie, czy w ramach koalicji europejskiej, czy poza koalicją europejską?
Partii trzeba przekształcać niezależnie. Natomiast z całą pewnością dyskusje się zaczną w jutro, czyli w sobotę Rada Naczelna PSL-u się zbiera i będą dyskusje, jak to zrobić, czy iść do wyborów następnych sejmowych, iść razem w ramach takiej czy innej koalicji. Nie koalicji europejskiej, bo koalicja europejska siłą rzeczy była na wybory europejskie i to jest etap skończony, ale czy iść w jakiejś koalicji, kształt której jeszcze nie jest znany, no bo na przykład sugestie, żeby iść w koalicji z partią Wiosna, nie przejdą.
Nie przejdą i to jest jasne, o tym nawet mówi pan prezes Władysław Kośniak-Kamysz, ale pan prezes także na wieczorze wyborczym bardzo głośno razem z innymi liderami krzyczał: koalicja europejska, zjednoczona opozycja, tak jakby wychodzić nie chciał. Tymczasem Marek Sawicki mówi: idźmy sami, obudujmy się innymi osobami ze środka, z panem posłem Biernackim, z panem profesorem Halem i tu budujmy własny centrowy front. To byłby dobry pomysł, panie profesorze?
Zobaczymy, jak to będzie na Radzie Naczelnej, ale zwracam uwagę, że pan poseł Sawicki nie reprezentuje nawet 10% ludzi w Radzie Naczelnej PSL-u.
86 do 8, taki był wynik głosowania nad przystąpieniem.
No dokładnie, to jest 9%, więc nie mam tam wielkiego...
Po wynikach na wsi nastroje mogą się odwrócić. Pan profesor pewnie wie, że nastroje w polityce są sami jak chorągiewka.
Oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę, że w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego PSL miało 4 mandaty europosłów. Tym razem ma 3 mandaty europosłów, w którym liczba głosów oddanych na nich wzrosła 3-krotnie. A jeśli chodzi o 4. mandat, no to zabrakło panu Siekierskiemu 2800 głosów. Czyli to nie jest katastrofalna porażka, bo gdyby miał te 3000 głosów więcej, to mielibyśmy 4 mandaty i nikt by nie pisnął.
Pewnie tak, ale z drugiej strony jak się patrzy na wybory na wsi, no to tam PiS waszych wyborców przejął.
Nie. W tych wyborach europejskich nie. Straciliśmy około 0,4% wyborców na rzecz PiSu. Natomiast straciliśmy tych wyborców, to jest prawda, w roku 2015. I tych wyborców nie udało się do tej pory odzyskać. I tu jest problem. A nie te w tych wyborach nic nam PiS nie zabrał.
Pan minister, były minister Marek Sawicki, ma inne zdanie. Mówi, że jest szansa, że są straty na wsi i jest szansa je odzyskać pod warunkiem, że nie będziemy razem z Nowoczesną, z Inicjatywą Polską iść, tylko będziemy iść samodzielnie.
Gdybyśmy poszli samodzielnie do wyborów wyborów europejskich, teraz 26 maja, nie przekroczylibyśmy 5% i nie weszliśmy, nie wprowadziliśmy ani jednego europosła. Dlatego, że nasz wynik w skali kraju to był 4,54. Czyli byliśmy poniżej progu wyborczego. Więc można sobie opowiadać, tylko że jakby się nam udało przekroczyć 5%, to może byśmy jednego wprowadzili, ale to są gdybania, bo faktem jest, wprowadziliśmy 3, a mieliśmy 4.
Mówiliśmy o programie, o tym, że Koalicja Europejska miała problem, żeby sformułować spójny program do Europarlamentu, to cóż dopiero do Parlamentu Krajowego, gdzie pól sprzecznych jest znacznie więcej.
Ale program był sformułowany, tylko że w ogóle nie był dyskutowany. Ten program się nie przebił. On był zupełnie rozsądnym programem, i ten program na pewno pójdzie do Parlamentu Krajowego, dlatego że na przykład pakiet onkologiczny, na przykład emerytura bez podatku, nie raz w maju 13 emerytura, tylko dla wszystkich emerytów emerytura bez podatku.
Która, jak pan profesor doskonale wie, jako bankier, bardziej pomaga tym bogatszym niż tym biedniejszym. Siłą rzeczy.
To siłą rzeczy, tylko że dostają wszyscy. Teraz dostali wszyscy, tylko że dostali raz. A nie to, że jak się płaci składki emerytalne, pracując przez lat 30 czy 35, a potem się dostaje emeryturę i jeszcze raz się ją ma opodatkowano, to de facto państwo kradnie te składki od podatnika. No i to jest niemoralne.
Z drugiej strony niektórzy mówią, że każdy, kto otrzymuje dochód, emerytura jest swego rodzaju dochodem, powinien płacić jakikolwiek podatek dochodowy, bo wtedy jest obywatelem.
No ale to jest, to nie jest dobre rozumowanie.
Uczestniczy w daninie publicznej.
To nie jest dobre rozumowanie, bo w tej chwili w niektórych państwach, przez skandynawskich, mówi się o tym, żeby była emerytura, czy płaca, bo nawet nie emerytura, płaca dla wszystkich taka sama, która też nie jest opodatkowana wtedy, prawda, bo się daje, państwo daje pewną sumę pieniędzy na godziwe życie, więc to nie zgadzam się z tym poglądem, ale...
Bezwarunkowy dochód podstawowy, który być może jest przyszłością w epoce rewolucji 4.0 i umaszynowienia produkcji.
Całkiem prawdopodobne.
I wtedy nasz problem z 500+ zejdzie na margines, bo to już będzie bardzo konserwatywny program ekonomiczny.
Tak.
Taka jest być może przyszłość ekonomii, a to nie jest ostatnie spotkanie w Radio Wnet. Profesor Władysław Teofil Bartoszewski, historyk, antropolog i sympatyk PSL-u oraz doradca, niektórzy mówią mózg PSL-u.
Nie, w żadnym wypadku. Ja tylko wspieram konsekwencje. Chętnie wspieram tę partię, zwłaszcza prezesa Kosiniaka-Kamysza.
Jeżeli będzie propozycja, to kandydat na posła lub senatora.
Tak, ja myślę, że tak.
Był gościem Kuriera w Samopołudnie. Dziękuję bardzo za wizytę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
My mamy godzinę 12:51, więc